Wracamy do rozmowy z Dorotą Borodaj, dziennikarką, autorką reportaży, autorką książki Ręcznie Robione. Właśnie dziś rozmawiamy na temat rękodzieła, na temat rzemiosła artystycznego. I bohaterowie pani książki to nie są osoby, które po prostu mają taką pasję, ale są to osoby, które już zarabiają też na tym, które tym się zajmują zawodowo. No właśnie chciałam zapytać, czy to jest bardziej sposób na życie, a może już po prostu biznes?
Ja bym tego nie rozdzielała. Świetnie, kiedy sposób na życie staje się biznesem i kiedy można na tym zarabiać. Też moi bohaterowie mówili, że niektórzy długo uczyli się, żeby na swoim rękodziele czy na swoim rzemiośle, żeby czuć, że mogą zaproponować za nie jakąś wyższą cenę niż tylko za zwrot materiałów na przykład. Więc wydaje mi się, że to słowo biznes się kojarzy jakoś tak pejoratywnie i wydaje się od razu, że to są rzeczy robione, nie wiem, z mniejszym sercem albo z mniejszym przyłożeniem się, a tutaj jest wręcz odwrotnie. To znaczy, kiedy ja mam wrażenie, tak interpretuję tę historię, że kiedy się okazywało, że te rzeczy, te przedmioty wytwarzane przez danego bohatera czy bohaterkę cieszą się uznaniem, że jest na nie popyt, no to jakby to się łączy z ogromną taką radością i wiarą w to, że może to jest wartościowe, że to się podoba i że ktoś chce to mieć na swojej ścianie, podłodze, stole. I łączyło się z taką jeszcze większą dbałością o jakość tych rzeczy. To znaczy raczej z czymś takim, żeby nie wytwarzać tego masowo, wytwarzać mniej i sprzedawać dokładnie tyle, ile jest się w stanie zrobić właśnie w sposób porządny i taki, który zostanie po prostu na lata w danym miejscu.
Chyba tym współczesnym rzemieślnikom sprzyjają nowoczesne media. To jest taki kanał, gdzie mogą się zaprezentować?
Tak, i wiele z tych osób, nie wszystkie, ale wiele z nich dzięki temu w ogóle jakby mogło rozwinąć skrzydła. To znaczy jest bardzo duża społeczność rzemieślników i rękodzielników na Instagramie, współczesnych rzemieślników na Instagramie czy na Facebooku, w mediach społecznościowych. To są takie miejsca, gdzie oni wymieniają się inspiracjami, gdzie sprzedają swoje produkty, gdzie no, budują taką społeczność wokół danego narzędzia czy danego materiału bardziej. I w ten sposób są widoczni. Myślę, że też różnego rodzaju targi, które nie odbywają się często, ale które dają możliwość takiego pokazania na żywo, że nie trzeba mieć koniecznie swojej pracowni, żeby móc raz na jakiś czas pokazać swoje prace. No i internet, czyli cała ta sprzedaż internetowa i wysyłkowa, to znaczy bardzo dużo tego rzeczywiście sprzedaje się, u niektórych pewnie większość, czy wszystko sprzedaje się po prostu w internecie. I myślę, że jak rozmawiałam na przykład z Mariuszem Tarnawo, to jest takie, rzeczywiście u nich to jest jedyne takie miejsce, które jest taką małą rodzinną manufakturą, to znaczy, że oni mają w swoim warsztacie kilka osób, często to są jakieś osoby bliskie, spokrewnione, które pomagają wytwarzać te zabawki, które są tworzone, projektowane, wymyślane i też robione przez Mariusza. A żona Mariusza opowiadała nam, że właśnie ona się zajęła promowaniem tego, że w końcu rozruszali Instagram, że tam się okazało, że właśnie to są przedmioty, które bardzo się niosą przez to medium i bardzo też dzięki temu pomogło to w sprzedaży tych zabawek, które są przepiękne i które się też bardzo wpisują w taki nurt eko, naturalny minimalizm, a to są rzeczy, które czerpią z korzeni tej rodziny, z tradycji tej rodziny i z tego, jakie zabawki wytwarzał dziadek Mariusza.
No właśnie kiedyś szczytem mody i bycia trendy było to, że mieliśmy meble z Ikei, czy jakieś gadżety do domu właśnie z Ikei, a teraz obserwując to, co dzieje się w mediach społecznościowych, no to warto mieć coś właśnie z rzemiosła artystycznego. To jest coś, czym można się pochwalić.
Tak, to jest też coś, co jest po prostu piękne, co też bardzo dobrze pasuje do mebli z Ikei, co też pozwala sobie tą przestrzeń jakoś indywidualizować, udomawiać, bo te rzeczy nie są robione tak masowo, jak rzeczy właśnie dostępne gdzieś w dużych sklepach. I myślę też, że one są bardzo, jest też taka bardzo duża rozpiętość cenowa tych rzeczy. Są rzeczy bardzo drogie, które wymagają ogromnego nakładu pracy, na które nie każdy będzie mógł sobie pozwolić, ale już kubek od ceramiczki, czy małą kartkę, czy zeszyt ręcznie robiony, w którym można spisywać sobie przepisy, czy piękny ręcznie robiony album, czy kosz wyplatany gdzieś po prostu na Lubelszczyźnie. To są rzeczy, które nie wymagają bardzo dużych nakładów finansowych, a są właśnie wyjątkowe, niepowtarzalne i sprawiają, że nasz dom rzeczywiście nabiera jakiegoś takiego indywidualnego rysu.
W książce, jak już sobie powiedziałyśmy, ręcznie robione są też takie elementy zrób to sam. Chcę pani zachęcić właśnie czytelników do tego, żeby spróbować próbowali tej sztuki, być może nabrali apetytu na więcej. A czy pani nabrała apetytu na więcej? Czegoś pani spróbowała samemu właśnie?
Straszne pytanie, bałam się, że ktoś się w końcu zada. Kiedyś tak, mamy na swoim koncie z mężem zagłówę na łóżko zrobione własnoręcznie i półkę na buty, ale przyznam, że potem... A, przepraszam, odszczekuję, niedawno właśnie zresztą z pomocą Kasi Sawko odnowiliśmy nasz gabinet i zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy sami, ale też użyliśmy rzeczy po prostu, które mieliśmy, nie wiem, z dzieciństwa mojego męża, gdzieś powyszperywane z Pawlaczy, ale od początku wiedzieliśmy, że tak chcemy zrobić, bo niekoniecznie historie naszych bohaterów musiały nas do tego przekonać, po prostu czujemy, że tak jest, że w takiej przestrzeni się czujemy najlepiej. Natomiast jeszcze się nie wzięłam za cerami, to jest takie moje wielkie marzenie i myślę, że będę jedną z uczestniczek w końcu warsztatów Jurka Szczepkowskiego w czarnym, ponieważ jest tam pięknie, te warsztaty są wspaniałe, natomiast jeszcze jest to przede mną. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mój mąż jako dziecko bardzo dużo brał udział w tych warsztatach i do dzisiaj jego mama zachowała wszystkie skorupki, naczynka, zwierzątka zrobione przez niego, przez jego i jego siostry, więc też chyba to ta podróż nie była tak zupełnie przypadkowa, ale nie, zdecydowanie raczej słuchaliśmy, robiliśmy zdjęcia, notowaliśmy, a na to, żebyśmy sami mieli rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady i robić mis, i jeszcze trochę nam brakuje.
Ale jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, tak więc wszystko jest możliwe.
Tak, znaczy z drugiej strony bardzo lubię pisać. I muszę przyznać, że też ja zaczęłam trochę myśleć o swojej pracy po tych rozmowach z naszymi bohaterami i bohaterami. Bardzo dużo też mi to dało w myśleniu o mojej pracy i trochę zaczęłam myśleć o pisaniu jako o pewnym rzemiośle i ten taki gest otrzepywania rąk, jak Państwo sobie mogą wyobrazić, że ktoś właśnie wyjął wypalone piękne talerze z pieca albo skończył wyplatać makramę i może tak sobie otrzepać ręce i tak spojrzeć z dystansu z zadowoleniem na efekt swojej pracy, to ja tak trochę zaczęłam robić z tekstami, z reporterzami, nad którymi pracuję, bo mam poczucie, że właśnie to jest coś, czego mi na przykład bardzo brakowało, kiedy pracowałam bardziej w takim obszarze kultury, kiedy po prostu jedno zadanie się kończyło, a natychmiast już czekało 50 następnych. I myślę, że to jest coś, co też można wziąć sobie bardzo z tych historii. Znaczy, żeby dobrze mieć coś takiego w życiu, co się zaczyna i kończy, i można się tak odsunąć, spojrzeć na to i tym się tak po prostu ucieszyć.
Papier, drewno, glina, nić, słoma, wiklina to właśnie te produkty znajdziecie w książce ręcznie robione. Oprócz tego oczywiście bohaterowie, piękne zdjęcia, a autorką i naszym telefonicznym gościem była Dorota Borodaj. Dziękuję zatem za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A na kolejny program Być Kobietą zapraszamy oczywiście za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Sponsorem programu jest ambasada urody Wellness and Spa, która od kilkunastu lat dba o zdrowie, ciało i urodę Opolan.